Niektórzy ojcowie pamiętają o wszystkim, tylko nie o tym, że z synami mają gadać. Syn gadał z psychologiem, syn gadał z pedagogiem, syn gadał z nauczycielem, z księdzem, a z ojcem nigdy nie gadał.
Tam, gdzie zabrakło tego ojca, dzieci się czuły odrzucone, później były narażone na zachowania ryzykowne, tak jak przestępczość. A w latach 90. mamy całą serię badań na temat tego, że dzieci, które nie miały wsparcia ze strony ojca, to częściej korzystały z narkotyków, rozwija się u nich depresja. Taki brak, deficyt może ciągnąć się przez całe życie.
Kiedy jesteś ojcem? Część druga.
Mówiło się w którymś momencie nawet o cywilizacji bez ojców. Niekoniecznie w kwestiach rozwodowych, ale w kwestiach tego, że praca zabiera dzieciom ojców bardzo mocno.
Ale ja muszę pracować. Chcesz tu mieszkać? Chcesz jeść to, co jesz? To tatuś musi.
Czy musi? Czasami ja bym się zastanowiła.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
My ostatnio podchodzimy trochę w sposób, no nie wiem, mi się wydaje bardzo egoistyczny. Czyli jak ja mogę się zrealizować poprzez ojcostwo? To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Bo nie po to jest ojcostwo, żebym ja się realizował. Ojcostwo jest po to, żeby to dziecko mogło być zdrowe, samodzielne i od strony biologicznej przedłużyło dalej gatunek ludzki. I teraz manipulowanie przy tym, że ojcostwo będę wykorzystywał do samorozwoju i zapewniania sobie tam różnych, tam, to nie jest nieuczciwe. Nie po to jesteśmy ojcami, żeby w sobie tam poleczyć kompleksy, znaleźć cel życia i tak dalej. Nie po to. Ojcostwo ma być czymś zupełnie bez interesa. Znaczy, ono służy naszemu gatunkowi. Ja mówię cały czas na płaszczyźnie biologicznej. Ja zostałem powołany do życia, jestem gatunkiem ludzkim i solidarność z tym gatunkiem ludzkim nakazuje mi powołać do życia kolejne organizmy i sprawić, żeby te organizmy były gotowe także do tego, żeby zająć się kolejnymi organizmami. Tak jest ten świat skonstruowany, nie? Jakie jest moje zadanie w tym wszystkim?
Mówił ksiądz Mirosław Maliński, duszpasterz akademicki z Wrocławia, pracownik poradni rodzinnej, założyciel i redaktor naczelny portalu dwieryby.pl. Z danych GUS wynika, że średni wiek mężczyzny w momencie urodzenia dziecka to 33 lata. To dane za 2017 rok. 10 lat wcześniej, w 2007, było to 30 lat. W Polsce zmienia się model ojcostwa. Prezes Narodowego Centrum Ojcostwa Ireneusz Dzierżęga mówi, że Polska jest w czołówce krajów europejskich, w których ojcowie poświęcają najwięcej czasu swoim dzieciom.
W stosunku do całości doby odliczamy tutaj wspólny sen, odliczamy to, że dojeżdżamy do tej pracy, przyjeżdżamy, że jest nas naprawdę krócej w domu, a jednak jest to czołówka Europy. My bardzo wiele poświęcamy dzieciom. To nie jest tak, że przychodzimy z pracy, kładziemy się na kanapę i oglądamy tą telewizję. Dzieci mówią, wystarczy, że tata jest.
Średnio ojcowie w ciągu doby poświęcają swoim dzieciom 45 minut. Dziecko w rodzinie potrzebuje ojca, bo wtedy staje się silniejsze i bardziej kompetentne społecznie. Mamy już badania na ten temat. Mówi Mariusz Cupiał, pomysłodawca inicjatywy Tato.net.
Badania bardzo wyraźnie mówią, że olimpijczycy w szkole, w nauce, a później na rynku pracy, zwycięzcy, to są ci, którzy mają wsparcie nie tylko mamy, ale taty. A jest też takie piękne sformułowanie, że kiedy nie ma taty, to jest mniej mamy dla dzieci.
Są wyniki na przykład z lat już 60., że tam, gdzie zabrakło tego ojca, że dzieci się czuły odrzucone lub po prostu fizycznie tego ojca nie było, to dzieci później były narażone na zachowania ryzykowne, tak jak przestępczość. To są już badania z 1962 roku, a w latach 90. mamy całą serię badań na temat tego, że dzieci, które nie miały wsparcia ze strony ojca, to częściej korzystały z narkotyków, rozwija się u nich depresja. Też badania na osobach dorosłych pokazują to samo, że jeśli wcześniej tego nie było, to jakby taki brak, deficyt ciągnie się, może ciągnąć się, oczywiście to nie u każdego, nie w 100%, może ciągnąć się przez całe życie. Nazywam się Maja Łoś, jestem psychologiem, prowadzę gabinet psychologiczny Pomoc.
Mamy bardzo często muszą pełnić dwie role w życiu dziecka, i matki, i ojca. Czy matka jest w stanie zastąpić ojca?
I tak i nie, to znaczy mamy do wyboru, czy wychowywać dziecko wraz z ojcem, który na przykład nadużywa alkoholu, czy stosuje przemoc, to zdecydowanie lepiej jest, żeby mama wychowywała sama, dawając to ciepło i równocześnie wymagania dziecku bez tych traum, na które by narażała, gdyby pozostała w związku z ojcem. Ale faktycznie jest tak, że szczególnie chłopcy bardzo potrzebują tego wzorca męskiego w okresie dorastania, chociaż też bym tak nie wchodziła w schematy, bo z kolei dziewczynki też tego ojca przecież potrzebują. jako wzorzec przyszłego partnera, albo po prostu jako osobę, która ich wspiera, która ich rozumie, która ma trochę inne cechy niż mama. Nawet nie chodzi o typowo męskie cechy, tylko każdy z nas ma różne osobowości, jeśli jest na przykład małżeństwo, jest kobieta i mężczyzna i oni zawsze się mogą w stosunku do dzieci uzupełniać pewnymi kwestiami. Można się na przykład bardziej zwierzać właśnie tacie z pewnych rzeczy, a nie mamie, jeśli tata ma takie na przykład cechy, które trafiły bardziej do dziecka.
Ojcowie są w odwrocie. Możemy dziś mówić o kryzysie męskości i z niego wypływającym kryzysie ojcostwa. Podkreślali w Toruniu 19 czerwca 2018 roku specjaliści, którzy wzięli udział w seminarium poświęconym roli ojca. Było połączone z wręczeniem nagród w konkursie za pracę pisemną Mój ojciec, dobrze być razem. Badania pokazują, że wiele polskich rodzin to rodziny matkocentryczne, mówi Tomasz Biernat, pedagog z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.
W centrum rodziny jest matka, wokół niej jest skumulowanych wiele podstawowych problemów rodziny. Ona też ma często większą władzę niż ojciec, mąż. Ona decyduje o sprawach gospodarczych, o sprawach wychowawczych, o wielu, wielu codziennych rzeczach, ponieważ ojca często nie ma na przykład. I w związku z tym dzisiaj jest pytanie, jak przywrócić czy restytuować miejsce ojca we współczesnej rodzinie.
Dobrawa Świder, mam 15 lat.
I ty jesteś laureatką w konkursie?
Pisemnym na pracę Mój ojciec, dobrze być razem. Ja swojego tatę przedstawiłam tak bardzo sentymentalnie, wspomnienia przedstawiłam z nim, które bardzo się jakby osobiście z moimi przeżyciami wiążą. Bardzo mi zależało, żeby pokazać to, jak dziecko wiąże się z ojcem, jaki ja mam z nim stosunek i bardzo tak emocjonalnie do tego podeszłam.
Nazywam się Julia Błońska, mam 14 lat. Napisałam jakąś wymyśloną historię, ponieważ wychowuje mnie mama samotnie. No i napisałam raczej jakieś wymarzone chwile, jakie bym chciała spędzić z moim tatą. Raczej przedstawiłam tu mamę, ale w postaci taty.
Tata, jego rola, jego wpływ na rozwój dziewczynki i chłopca. To jest tak, że kobieta szuka na wzór ojca swojego partnera życiowego, z którym chce założyć rodzinę, mieć dzieci. Czy chłopiec, który widzi, jak tata traktuje mamę, to potem on przejmuje te wzorce i prawdopodobnie będzie miał też podobny stosunek do kobiet. To tak jest?
Statystycznie rzecz ujmując tak, oczywiście każdy z nas jest indywidualny i nie każdego może ta zasada dotyczyć, ale jakbyśmy patrzyli na badania i na wyniki statystyczne, to tak, może dziewczyna poszukiwać kogoś na wzór ojca albo na antywzór ojca. I tak czy siak ten ojciec wtedy ma wpływ.
Czyli
bo jeśli na przykład miała bardzo silny konflikt z tatą, to potem będzie szukała kogoś bardzo różnego od taty, a to też może jej nie wyjść na zdrowie. Faktycznie jest tak, że ta nauka szacunku wobec kobiet jest bardzo po stronie taty, chociaż też po stronie kobiety, jeśli kobieta stawia takie granice w małżeństwie, żeby być szanowaną, to uczy jednocześnie swojego syna tego, że ma szanować kobiety. Uczy tego kobieta i uczy tego mężczyznę. Jeśli tata szanuje swoją żonę, to jego synowie będą się tego uczyli od niego zdecydowanie.
Właśnie, kiedy dzieci obserwują rodziców, to też jest przecież lekcja życia na całe życie. Jak tam jest w tych relacjach mama, tata, tata, mama? Mhm.
Jak badania na przykład Instytut Profilaktyki Zintegrowanej pokazują, że młodzież uczy się miłości właśnie od dzieci. No to mówię teraz takie banały. To jest wprost młodzież była zapytana i to na grupie 13 tysięcy osób ponad. To są badania z ostatnich lat, od 2014 roku do 2017 roku. Były one przeprowadzane w całej Polsce. Było pytanie, kto jest twoim przewodnikiem w życiu? I najczęściej młodzież wskazywała mamę, ale zaraz potem tatę i potem długo, jeśli chodzi o te wskaźniki ilościowe, nic. Potem mamy dopiero babcię, dziadka, wujka, nauczycieli, mamy rówieśników, trenera na przykład, czy osoby, celebrytów znanych właśnie z internetu czy z telewizji. Ale mama i tata są zdecydowanie na piedestale i jeśli jest pytanie o to, kto jest twoim przewodnikiem, to cię uczy miłości, to też wskazują zdecydowanie rodziców. No to są takie oczywiste wyniki, ale dla nas naprawdę, dla nas rodziców bardzo ważne, że to my właśnie tego uczymy. Mówi się o tym, że nie uczymy tak bardzo przez słowa, jak przez przykład. Bo możemy 100 razy opowiadać o tym, że trzeba szanować kobiety i jeśli jednocześnie zaraz krzykniemy na swoją żonę, no to jest bez sensu zupełnie. A nawet możemy nie mówić wprost, jakie są zasady w życiu, jeśli nie lubimy tak filozofować i opowiadać, ale szanujemy, ale nie kłamiemy, ale jesteśmy uczciwi, jesteśmy pracowici, to dziecko się od nas tego nauczy.
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, doktor i wykładowca homilektyki, rekolekcjonista, autor książek i publikacji o tematyce miłości, relacji międzyludzkich i płciowości.
Wszyscy tu jesteśmy albo pobłogosławieni przez ojców, albo przeklęci przez ojców. Usłyszałeś od ojca, ty grubasie, ty prosiaku, ciebie nikt nie będzie chciał z tobą żyć. Jesteś, do niczego się nie nadajesz, synku. Ciamajda z ciebie kompletna. Jeśli ojciec tak ochrzci syna, to źle z nim będzie. Albo jest trzecia możliwość. Ojciec synowi nic nie powie. Słyszałem jakieś historie, że facet był dziennikarzem, wracał z pracy późno i pisał felieton na następny dzień. Szybko musiał na rano napisać felieton. I nie wolno było wtedy mu przeszkadzać, nikomu nie wolno było wchodzić do pokoju. I ten syn pisał na kartce: tato, zbudowałem klocków, zamek, przyjdź, zobaczysz, czy fajny. I tę kartkę wsadzał przez szparę. Opowiadanie się kończy: nigdy nie dostałem odpowiedzi. Bo synowie latają do ojca: tato, tato, zobacz, tato, tato, zobacz, tato, tato, zobacz. Niedaleko Głuchołaz, to był rok 73-74, była stanica graniczna. I nas w Czasowiczów zawieźli, żeby pokazać, jak żołnierze pracują na stanicy granicznej. I młody żołnierz opisywał, wszystko pokazywał, chciał pokazać, jak się rozbiera pistolet, karabin. I rozłożył, i coś nie mógł go rozłożyć do końca. Ja nie wierzyłem własnym oczom. Mój stary wziął ten pistolet czy karabin, dwoma ruchami go rozłożył, potem go złożył i oddał żołnierzowi. Wszyscy chłopaki do mnie: to twój tata? Jasne. Mój stary jak James Bond rozłożył flintę na oczach wszystkich Czasowiczów. Ja po prostu byłem tak dumny, że jakbym dostał order virtuti militari. Bóg. I my chodziliśmy do Boga tego ziemskiego, naszego ojca: czy dobrze strzelam, czy dobrze, czy jestem silny, czy tato, czy co. Chodziłem po kolędzie w jednej rodzinie. Jak się dowiedzieli, że będę po kolędzie, to przyjechał brat tamtego gospodarza i rodzina i się zjechali. Na końcu zrobili taką uroczystą kolację. Panie jeszcze w kuchni robią kolację. Panowie umęczeni siedzą sobie w fotelach i ten gospodarz domu mówi: proszę księdza, zrobiłem mojemu Maćkowi taki ciężarek do podnoszenia. Chodź, pokaż księdzu, ile razy podnosisz. No to on raz, dwa, trzy. No oczywiście wpadła mama. Proszę księdza, on się spoci. Boże, jak on słabiutki po chorobie. Miał teraz koklusz. Ja mówię: dobra, już nie podnoś, wystarczy, fajnie podnosisz. On poszedł do drugiego pokoju i przez korytarz woła: proszę księdza, 17, 18, 19. Ja mówię: jest w porządku, możesz opuścić. Jest w porządku, jest w porządku. I albo ci ojciec pobłogosławił, albo cię przeklął, wyśmiał, albo ci nic nie powiedział i zostawił cię z imieniem. A to imię nadaje się w różny sposób. Mój ojciec pracował w USS Połem. Kiedy szedł do pracy, mama mu robiła kanapki i zawijała w papier. Często tam z musztardą i 30 stopni ciepła, lipiec, on te kanapki w torbie nosił, nie zjadł ich, bo cały czas był gdzieś w trasie. Kanapki przysiąknęły tą masłem, tą musztardą i otoczone były w tytoniu ze sportów, jak w panierce. I ojciec przynosił te kanapki z powrotem. Moja mama wyjmowała to jak granaty odbezpieczone, mówiła: o Boże, coś ty zrobił, nie zjadłeś tych kanapek. Trzeba je wyrzucić gołębią pod śmietnikiem, pokruszyć. A ojciec mnie wołał i mówił: Piotruś, chcesz wojskową kanapkę? Ja to z papierem jadłem, z tym tytoniem. Matka mówiła: synku, otrujesz się, co ty mu dajesz? Dobra, dobra, popiję wodą z kranu, mu pójdzie. Do dzisiaj to pamiętam. Kiedy jest mi ciężko, kiedy ktoś mnie okrzani, kiedy jest niewygodnie, kiedy z nosa mi leci katar, przypominam sobie, że przecież jestem hodowany wojskowymi kanapkami, nic się nie stanie. I tak właśnie dostajemy imię. I tak dostajemy imię.
Przypominam sobie dyskusje, rozmowy, artykuły, audycje dotyczące problemu, jakim jest dla kobiety nagłe macierzyństwo. To znaczy ona musi się zmierzyć nie tylko z tym, że jej ciało się zmienia, ale całe życie się zmienia. I myślę, że na ten temat coraz głośniej, coraz częściej mówimy, odważnie kobiety mówią, ale bardzo rzadko mówimy o tym, jak to jest, gdy nagle chłopak dowiaduje się, że zostanie, że jest ojcem. Tacierzyństwo, temat zbyt rzadko podejmowany.
Tak, i też jest takim momentem kryzysowym, przy czym w psychologii mówimy, że kryzysy to są właśnie te momenty, które sprawiają, że się rozwijamy. Bo ojcostwo, że rozwija tą drugą osobę, czyli że poprzez ojcostwo rozwijamy syna czy córkę, to jest taka rzecz oczywista, bo opiekujemy się, wychowujemy, ale ojcostwo też rozwija samego mężczyznę. O tym już pisał na przykład Plutarch, że to może być takie dopełnienie. I żeby być pełnym, dojrzałym i też etycznie rozwiniętym mężczyzną, to trzeba doświadczyć ojcostwa. Ale mamy nawet potwierdzenie to w badaniach biologicznych. Spróbuję powiedzieć nazwisko. Pani Kozorowicki ze Stanów Zjednoczonych badała, jak doświadczenie ojcostwa, jak rozwija mózg, I to badała na małpach, marmazetach, to jest taki gatunek małp, których też samce przyjmują role opiekuńcze. I okazało się, że doświadczenie ojcostwa zmienia mózg strukturalnie. Rozwija się ta część kory czołowej, która jest odpowiedzialna za planowanie i zapamiętywanie oraz uaktywniają się receptory wazopresyny, które są związane z regulowaniem więzi społecznych. Czyli już nawet twarde fakty pokazują, że ojcostwo zmienia, rozwija, bo się mówi często o tym, że matki mają biologiczne predyspozycje do tego, żeby wejść w rolę matki, a ojcowie właśnie tego się muszą uczyć. Uczyć się muszą tej roli obie strony, ale predyspozycje biologiczne mają również obie strony. I też w takich badaniach, które zdarzyło mi się prowadzić parę lat temu, czy u ojców się zmienia obraz siebie, i to badałam osoby, które właśnie są w tym pierwszym momencie ojcostwa, czyli w momencie, kiedy jeszcze dziecko się nie urodziło, ale jest w brzuchu mamy, czyli w czasie ciąży, porównywałam ich obraz siebie przed ciążą, zanim jeszcze wiedzieli, czy będą ojcami, i obraz siebie, jak już wiedzą, już czekają. I tak, okazało się, że są zmiany w obrazie siebie i są to zmiany oczywiście związane też z tym, jaki jest społeczny obraz ojcostwa, ale są to zmiany takie zdecydowanie na plus, bym powiedziała, dla mężczyzny, bo badania pokazały, że ojcowie stali się w większym stopniu, ta cecha dominacji się u nich rozwinęła, czyli coś, co mężczyźni raczej lubią. Cecha związana z tym, że stają się bardziej pewni siebie, mają wyższy poziom przystosowania osobistego, w większym stopniu siebie akceptują i oczywiście rozwinęły się też te potrzeby związane z opiekowaniem się.
Ale...
Czyli to były te statystycznie istotne kwestie, które się u nich zmieniły. Możliwe, że u matek taka zmiana sama zaszła, bo tego niestety nie badałam, ale to pokazuje, że mężczyźni wtedy się stają trochę bardziej androgeniczni. To takie modne słowo związane z tym słowem, którego niektórzy się strasznie boją, czyli z słowem gender. Mężczyźni stają się bardziej androgeniczni, ale też na plus dla nich, czyli dzisiaj chcemy być wszyscy tacy, łączyć te cechy męskie i kobiece w sobie, czyli jestem męski w sensie, że jestem pewny siebie, ale jestem kobiecy w takim sensie, że jestem też wrażliwy, umiem się komunikować z innymi i to się u nich też rozwija już na tych pierwszych etapach.
Jeżeli ojcowie przejmują obowiązki dawniej określane jako kobiece, w oczach wielu ludzi pojawia się jakiś zgrzyt. Nie wszyscy akceptują ojca, takiego, który asystuje przy porodzie, przebija dzieciaczka, albo rezygnuje z kariery zawodowej, korzysta z tacierzyńskiego urlopu.
Tak, tu mamy takie doświadczenia, to już z takich kontaktów indywidualnych, nie z badań, że pracodawcy dziwią się wtedy, kiedy mężczyzna prosi o tacierzyński urlop. Nie wszyscy oczywiście, bo to na szczęście staje się coraz bardziej modne, ale to jest bardzo ważny moment, żeby być z kobietą w domu i ze swoim dzieckiem, te pierwsze dni dziecka. No właśnie mówimy o tym równouprawnieniu, a jak widzimy ojca z dzieckiem, który miałby na przykład, że to mąż zostaje w domu, opiekuje się dziećmi, a mama idzie do pracy, to zwykle ludzie myślą, że coś jest nie tak z tym ojcem,
a teraz
nie z
tak
tym mężczyzną.
Przyszło mi do głowy, że chyba jednak, drodzy panowie, jeżeli kobiety widzą po prostu mężczyznę, ojca, który pcha wózek, ja myślę, że w oczach wielu kobiet taki mężczyzna wiele zyskuje, ale nie wiem, czy właśnie mężczyźni nie widzą, że a to taki tam pantoflarz, taki mięcza.
Bo boją się, że będą takie same wymagania stawiane im.
Boją się tego obowiązku,
tak,
takiego kieratu domowego, tych
myślą, że to zaprzecza ich
Tak,
myślą, że to zaprzecza ich męskości, ale zobaczmy, jakie właśnie to, znowu wracam do tych badań związanych ze zmianami strukturalnymi w mózgu. Rozwijają się umiejętności zapamiętywania i planowania. Dlaczego? Dlatego, że to są też umiejętności bardzo ważne, na przykład z pracy menadżera. Czyli zostanie w domu z dzieckiem, czy nawet wspomaganie po prostu żony w tej opiece, wymaga od każdego, czy to kobieta, czy mężczyzna, wymaga umiejętności tego, że musimy organizować dzień, planować, przewidywać, odnajdywać się w sytuacjach nowych, tak, że gdzieś planowaliśmy wyjść, a tu dziecko się rozpłakało, przewróciło, nie wiem, ma ranę, trzeba szybko reagować, trzeba wiedzieć, co zabrać do wózka na 1000 różnych możliwości, że zaraz spadnie deszcz, że dziecko się przewróci, że dziecko się skaleczy, że mamy o tym doskonale wiedzą i ojcowie, którzy potrafią to zrobić, to oni potem, wracając do pracy, tak naprawdę będą bardziej dojrzali i bardziej odpowiedzialni, nabędą takich zdolności bardzo potrzebnych w pracy na przykład kierowniczej, czy w zarządzaniu czymkolwiek, czy w organizowaniu. Więc myślę, że to zdecydowanie nie odbiera ich męskości.
I to mówi psycholog. Warto to podkreślić. A propos psychologii, czy do gabinetu psychologa pukają też ojcowie? Bo matki to wiem, że mówią, nie radzę sobie, jestem złą matką, a ojcowie, tatusiowie przychodzą i
tak,
zwierzają
fantastyczne
się.
Jest to, że się zgłaszają ojcowie i to jest bardzo dla mnie ważne, znaczy do prywatnego gabinetu, tak. Do gabinetu, który prowadzę w szkole, znacznie trudniej jest zaprosić ojców, ale to też się zdarza. Za to w gabinetach, nawet jeśli jest to już małżeństwo, które się rozpadło lub się rozpada, to zawsze wymagam, żeby, jeśli tylko jest zgoda obu stron, żeby się pojawił i mama, i ojciec. Tylko wtedy można mieć efekty. Przychodzą, faktycznie mają, nawet w przypadkach rozwodów, nawet jeśli ta więź rozpadła się z żoną, to czują się odpowiedzialni za dziecko i dlatego podejmują się udziału w terapii. Też ostatnio organizowałyśmy takie warsztaty w przedszkolu Montessori w Bydgoszczy, warsztaty dla dziecka i taty. Wspólnie wykonywaliśmy teatrzyk cienia, który miał być potem odegrany w domu dla mamy. I ku mojemu zaskoczeniu przyszli panowie, zebraliśmy całą grupę bez jakiegoś większego problemu i ci panowie bardzo fajnie się zaangażowali w tą pracę, wszyscy wykonali te teatrzyki, czy jakieś prace manualne, jakieś tutaj klejenie. Faktem jest, że bardziej stawiłyśmy nie na rysowanie, tylko na właśnie jakieś takie sprawy konstrukcyjne z pudełek czegoś i ta wyobraźnia konstrukcyjna mężczyzn się bardzo przydała, ale ich kontakt z dziećmi był naprawdę tak wzruszający, piękny, chociaż to były dzieci bardzo malutkie, którym było trudno wytłumaczyć coś, bo to były 3- i 4-latki, góra 5-latki, którym trudno było wytłumaczyć, co teraz mamy zrobić, to ojcowie się świetnie w tym odnaleźli i to był taki przykład, w którym byłam bardzo zbudowana, że można.
Ojcowie pytają, co mam zrobić, żeby jednak nie stracić więzi z dzieckiem albo żeby nie skrzywdzić własnego dziecka, bo no, z matką tego dziecka nie jestem w stanie żyć pod jednym dachem. Co wtedy się radzi? Co się wtedy mówi? Czy jest taka matryca na prawidłowe ojcostwo, także na odległość?
To zawsze są trudne kwestie, ze względu na to, że jest bardzo wiele trudnych emocji po obu stronach, jeśli chodzi o byłych małżonków. To jest kwestia tego, że podstawą jest to zawsze, żeby partnerzy bardzo rozgraniczyli konflikty między sobą od spraw wychowania dzieci, czyli przestali na siebie mówić źle przy dzieciach. Jeśli uda się zachować taką sytuację, że oni potrafią nie mówić źle, nie oskarżać się wzajemnie przy dzieciach i starać się pomagać sobie wzajemnie w tych kontaktach. Nie muszą na siłę okazywać sobie miłości ani czułości, ale wystarczy taki zwykły ludzki szacunek, jak nawet do drugiej zwykłej osoby, która przychodzi na ulicy. To już jest bardzo dużo, ponieważ dziecko nie może być w ten konflikt wciągnięte. Jeśli się udaje przeskoczyć ten etap, a często tak naprawdę grzęźnie się na tym etapie, jeśli się udaje przeskoczyć ten etap, że po prostu oni przestają mówić o sobie źle, i jeśli na przykład przyjeżdża tata, bo na weekend zabiera dzieci i mama po prostu mówi dzień dobry, słuchaj, tutaj na przykład mam, nie wiem, spakowałam ci rzeczy na basen, bo wiem, że idziecie, że bardzo, o której wrócicie, okej. Okay. Tak? I to nie są żadne rzeczy, które od nas wymagają nie wiadomo czego, ale dla dziecka mamy taki sygnał, że ono jest bezpieczne, że ono nie musi wybierać. Najgorsze są takie sytuacje, które dziecko, gdy jest z tatą, czuje, że zdradza mamę, a jak jest z mamą, to czuje, że zdradza tatę, ponieważ oni są tak na siebie nastawieni. Jeśli to przeskoczymy, to kwestia tego, że zwykłych rozmów. Często jest ważne to, żeby w ogóle przegadać tę kwestię rozstania. Rozstałem się z mamą, ale nie z tobą. I to są takie proste słowa. Powtórzy się nawet kilka razy. Ciebie cały czas kocham tak samo, to się nic nie zmienia. Można się posłużyć bajkami terapeutycznymi, które można w różnych miejscach odnaleźć. Na przykład jest taka bajka o tym, jak lato i zima się pokochały i miały z tego związku córki wiosnę i jesień. No i się rozstali, ponieważ tam zawsze iskrzyło między nimi w którymś momencie. Dochodziło do burz i świat na tym cierpiał, jak lato i zima się spotykali jednocześnie. I ta bajka powoli tak prowadzi dziecko przez to, że oni już nie mogą być razem, bo są straszne burze, ale mogą się spotykać osobno z tą jesienią i z tą wiosną. W takiej metaforze można dziecko im mniejsze, tym właśnie przeprowadzić przez taką sprawę rozstania. Też jest istotne, żeby się nie przepychać w kwestiach takich finansowych, że teraz jak jesteś z tatą, to tata ci kupi świetne lody, super deskorolkę, przekupujemy dziecko, bo z tatą jest lepiej, bo tyle rzeczy można uzgodnić, nawet jeśli mamy jakąś wielką ranę w stosunku do tego byłego małżonka.
Ojcostwo to temat może, ale wiemy i widzimy, obserwujemy, jak ojcowie bardzo walczą o swoje prawa, zakłócone prawa, po rozwodach chcą kontaktu z dziećmi, ale nie zawsze mogą, walczą.
To jest w ogóle sprawa dramatyczna. Przyznam, że to jest coś właśnie, z czym bardzo trudno walczyć, ponieważ już adwokaci mówią wprost ojcom, mężczyznom, że nawet nie ma co składać wniosku o opiekę, ponieważ w Polsce właściwie takie sytuacje, że sąd przyznaje opiekę ojcom. Jeśli się zdarzają, to jeśli matka dokonała czynów jakichś karygodnych, tak, gdzie była przemoc po stronie matki.
Albo sama nie chce, tak?
Albo sama nie chce. I to jest bardzo trudne, bo znam ojców, którzy bardzo by chcieli mieć większą opiekę nad dzieckiem, ale nie mogą nawet walczyć w sądzie, bo z góry wiedzą, że będą przegrani. Tu się musi bardzo dużo zmienić i tu jest potrzebne ogromne wsparcie ze strony prawników dla ojców, żeby te podziały były też sensowne, bo potem mamy bardzo często manipulują tym czasem, który dziecko ma spędzać z ojcem. I odbierane jest im ojcostwo. To jest kwestia faktycznie na spotkanie z prawnikami i z politykami, którzy mogliby to w jakiś sposób zmienić, żeby sądy z góry nie zakładały, że matka lepiej wychowa dziecko.
Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2017 roku po orzeczeniu rozwodu w przypadku nieletnich dzieci przyznanie władzy rodzicielskiej nastąpiło na rzecz ojców w 3,8% spraw. Na rzecz matki wyniosło 41%. Opieka wspólna była rozstrzygnięciem w 53,5% spraw. Ireneusz Dzierżęga, prezes Narodowego Centrum Ojcostwa, które zabiega o poszanowanie praw ojców, przypomina, Stowarzyszenie Narodowe Centrum Ojcostwa opowiada się za wpisaniem do Konstytucji prawnej ochrony ojcostwa.
Nic nas to nie kosztuje. Wpisanie pod ochronę obok macierzyństwa ojcostwa jest naturalnym jakimś zabiegiem. I mam nadzieję, że za tym pójdą również inne kwestie dotyczące tego uwypuklenia ojcostwa. Ale nie tak, by było ono wyżej niż macierzyństwo. Nie chcemy żadnych przywilejów, nie chcemy żadnych dodatków. Chcemy, by nas traktowano równoważnie.
Ten główny grzech, który ja zaobserwowałam i dzieci mi o nim mówią, to jest brak ojca albo to, że obiecał, a nie przyszedł, a nie przyjechał, a nie przytulił, a nie zabrał tam, gdzie obiecał. Czyli brak ojca i tej konsekwencji, to znaczy powiedziane słowo to słowo święte dla dziecka.
Pierwsza kwestia to mówiło się w którymś momencie nawet o cywilizacji bez ojców, nawet niekoniecznie w kwestiach rozwodowych, ale w kwestiach tego, że praca zabiera dzieciom ojców bardzo mocno.
Ale ja muszę pracować, chcesz tu mieszkać? Chcesz jeść to, co jesz, to tatuś musi.
Czy musi? Czasami ja bym się zastanowiła, czy musi. I wiele rodziców podejmuje takie decyzje, że spogląda na budżet i sprawdza, czy naprawdę musi. Druga kwestia, że jedno, że pracuje, ale tak gospodaruje swoim czasem, że mogę spędzić go z dzieckiem. To może być kwestia tego, że na przykład wracam zmęczony w przypadku ojca i mówię, jestem bardzo zmęczony, pracowałam, ale tak chciałbym z tobą spędzić czas. Co powiesz na to, że obejrzymy wspólnie coś w telewizji czy w internecie? I nawet to siedzenie, tak? Ale że dziecko wie, że to jest specjalnie z nim. I jeśli chociaż trochę się wtedy porozmawia, to już jest coś. No, w ogóle praca taka, która nas wykańcza, że my nie mamy siły na najbliższych, w żadnym aspekcie nie jest zdrowa. Nie tylko kwestia ojcostwa, tylko dla samego tego mężczyzny.
Wiemy, ale taka jest nasza cywilizacja, taka jest rzeczywistość.
Tak sobie dajemy wmawiać. Myślę. Aha. To jest kwestia wyboru. Czy to jest tak ważne, że zarobimy ten 1000-2000 więcej, a za 18 lat się okaże, że nic nas nie łączy z naszym dzieckiem? I jak wtedy, kiedy chcemy spijać tą śmietankę, bo już napracowaliśmy, wybudowaliśmy ten dom i nagle się okazuje, że dzieci się wyprowadzają, dom jest pusty, zostajemy, ponieważ ta cała nasza praca sprawiła, że my straciliśmy zupełnie kontakt z dziećmi. Może zarabiajmy mniej? Albo spójrzmy tak uczciwie, czy naprawdę musimy. Oczywiście są sytuacje, które naprawdę trzeba.
Ale pasje, na przykład przedkładanie, czy towarzystwa kolegów. No dobrze, jak mężczyzna, jak mąż, jak tata ma pasję, to jest piękna sprawa.
Tak, można je dzielić.
Ale
super.
Ja znam przypadki, kiedy te pasje po prostu połykają mężczyznę i on traci kontakt z rzeczywistością, no przede wszystkim z dziećmi, że jest ojcem, że jest ojcem, czyli ta gradacja, na którym miejscu te dzieci są, czy przed, czy za pasjami, czy przed, czy po kolegach, czy za pracą.
Tak. Jako ojciec siedzę dużo godzin w pracy, tam siedzę, czy pracuję, czy fizycznie, czy umysłowo, wracam bardzo zmęczony i wracam do domu, w którym dzieciaki biegają, z tym trzeba odrobić lekcje, tu trzeba coś jeszcze naprawić, tu żarówka nie działa, tu trzeba pojechać po zakupy, tu żona ma pretensje, żeby nie było cały dzień i tyle rzeczy jest niezrobionych i tak dalej, i uciekam w tą pasję, bo ja sobie idę, pojeżdżę na motorze i jest spokój, czy siedzę z tą wędką, pójdę na koncert ze znajomymi. To jest taki wentyl trochę ucieczkowy. I myślę, że troszeczkę też czasami, nie zawsze, bo nie chcę tak, że ktoś poczuł, że zganiam coś na kobiety, ale może też żona sobie popatrzeć, czy jak ten moment powrotu do domu, czy to jest tak, że ten mężczyzna wraca i on tak czuje takie odetchnięcie, te pierwsze momenty, że on nie jest obarczany tym tysiącem rzeczy, których podczas jego nieobecności nagle się pojawiły, że on może poczekać przez chwilę odetchnąć i on chce być w tym domu. I dopiero wtedy mu zacząć mówić o tych wszystkich zadaniach.
Wiercić dziurę w brzuchu.
Lub poczekać, bo może nawet dostrzeże te różne rzeczy, nie? Oczywiście to jest krótka nasza rozmowa tak. I to myślę, że ktoś może odczuć, że spłycam pewne rzeczy, nie? Każdą sytuację by trzeba było indywidualnie rozpatrzyć i zobaczyć, że jest. Mężczyzna musi się zastanowić, czego tak naprawdę chce. Czy ten motocykl będzie mnie tak bardzo kręcił za 20 lat? Czy nie byłoby lepiej pomajsterkować przy tym motocyklu razem z moim synem, czy nawet z córką?
To tak jest, że jakim jesteśmy człowiekiem i ojcem dla dziecka, to potem są te konsekwencje. Nie ma co temu zaprzeczać. Całkiem niedawno rozmawiałam z seniorami, z ludźmi, którzy czują się samotni, są samotni. Niektórzy są zostawieni przez dzieci, ale też tutaj ujawniła się pewna smutna prawda. Kiedy oni byli potrzebni w życiu dziecka, syna, córki, ich nie było. Wybierali co innego, albo spędzili życie zarabiając ciężko, pracując na rodzinę gdzieś za granicą, wrócili, te dzieci już są dorosłe. Wydaje się, że nie zna taki ojciec własnego dziecka, bo nie uczestniczył w jego rozwoju, go po prostu nie było. Czasami z jego winy, a czasami po prostu. No tak, tak to się ułożyło. Musimy mieć tego świadomość.
Czy ja też znam taką rodzinę, gdzie jest ojciec, który ma 9 dzieci. Jednocześnie jest bardzo aktywny zawodowo, bardzo, bardzo dużo pracuje, jest lekarzem. I on ma relacje ze wszystkimi tymi dziećmi. Bo tu chodzi też o jakość tego czasu spędzanego. Przedtem powiedziałam o tym telewizorze, ale tak naprawdę to nie jest najlepsze rozwiązanie. To mówiłam jako takie już naprawdę minimum tego, co możemy zrobić wspólnie. Ale jeśli przez 10 minut porozmawiam z dzieckiem, ale to będzie taka głęboka rozmowa i to dziecko wiele rzeczy będzie mogło powiedzieć, to to już będzie miało ogromne znaczenie dla dziecka, niż to, że faktycznie te 3 godziny siedzę przed telewizorem z nim, nie? I oglądam jak Mistrzostwa Świata na przykład. To może być takim rozwiązaniem. Jeśli faktycznie jesteśmy bardzo zajęci, no to patrzmy też na jakość tego czasu. Te wyjazdy za granicę, to myślę, że to jest bardzo duży problem. Ale są takie sytuacje, których oczywiście da się w pewnej kwestii odkręcić, tak? Że tata wyjechał na rok, potem wraca albo sprowadza rodzinę i bardzo dba o te relacje na nowo, to tutaj dużo da się zrobić. I myślę, że w każdym etapie życia można z dzieckiem się pogodzić, pojednać i te relacje oczyścić, nawet jeśli ono ma już 30 lat.
Dla mnie to jest niezwykłe, że kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy mieli te złe relacje, albo tak ich życie wygląda, że taty nie było, to znaczy oni nie znają swojego biologicznego taty, poszukują. Jest coś takiego w nas, że my musimy, że my potrzebujemy, my chcemy. To jest niezwykłe i związane z naturą człowieka.
Tak, chcemy znać swoje korzenie, chcemy wiedzieć skąd pochodzimy, jaka jest nasza historia, bo to w jakiś sposób może określać naszą tożsamość, ale nie musi. To, że mieliśmy ojca nieznanego, który możemy się domyślać, że na przykład był alkoholikiem, czy stosował przemoc i przez to mama z nim nie została, to nie znaczy, że my musimy przejść tą samą drogę, że jesteśmy na to zdani. Są oczywiście jakieś informacje z naszego życia, które mogą być dla nas punktem ostrzegawczym. Jeśli faktycznie jesteśmy dzieckiem, którego rodzice nadużywali alkoholu, jesteśmy bardziej narażeni na to, że my się uzależnimy od alkoholu. To są takie po prostu sygnały dla nas, że musimy być roztropni w tej sferze. Ale to nie znaczy, że musimy popełniać takie błędy. Czasami ta mama, która wychowuje dziecko, się boi, czy rodzice adopcyjni boją się, że dziecko w którymś momencie takie dojrzewające szuka swoich korzeni biologicznych. Po części mają rację, że się obawiają tego, czego może się dziecko dowiedzieć, ale nie do końca, bo dzieci nie szukają na przykład tego kontaktu z ojcem biologicznym po to, żeby zaprzeczyć roli matki, która ich cały czas wychowywała. Oni nadal będą tę mamę tak samo kochali. Tu chodzi bardziej o nich. To nawet nie ma związku z tą mamą. Może chcą po prostu zrozumieć, co się wydarzyło.
I zrozumieć też siebie.
Tak.
Ksiądz Mirosław Maliński.
Był w duszpasterstwie, jaki chłopak był. Historia zupełnie niewiarygodna dla mnie, ale prawdziwa, ją widziałem na własne oczy. Jego matka była strasznie rozkochana w pewnym facecie. Kochała go naprawdę niesamowitą miłością. No i miała z nim wpadkę. Nie chcieli, ale mieli dziecko. I facet jej powiedział wprost, albo usuniesz, albo ja cię zostawiam. I ona nie usunęła. On ją zostawił, dotrzymał słowa. Ona go bardzo kochała, niezwykle kochała. Urodziła to dziecko, ale nie była w stanie z tym dzieckiem żyć. to dziecko dla niej było no, jakąś żyjącą porażką życiową, nie? Wyrwą w sercu. Więc po urodzeniu odniosła go do matki swojej i zostawiła go swojej matki. I w ogóle się nie zajmowała. W ogóle. Miała uraz do niego. No. Odwiedzała matkę, wszystko tego dzieciaka nigdy nie wzięła na kolana, nigdy mu nic nie dała, nigdy go nie pogłaskała. Kompletnie była dla niego oschła i tak całe życie. Chłopak jakimś cudem się wychował normalnie. Miał okres taki bardzo agresywny, był punkiem, ale jakoś się wychował, nie wiem, jakiś cud. W duszpasterstwie jak byłby normalnym, zwyczajnie normalnym chłopakiem. I pod koniec studiów przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, ojciec się do mnie odezwał. Odnalazł mnie ojciec. Ja mówię, no i co? No żyje w Niemczech. No i co? Jest bogaty. Wygląda kulturalnego człowieka całkiem. No i co? No i zapytał się, jak może im pomóc. Ja mówię, no co mu powiedziałeś? Potrzebowałem ciebie 24 lata, teraz cię nie potrzebuję. Nie? Czekałem na cię 24 lata, ale teraz już na cię nie czekam. Nie? Mi się wydaje, że słusznie, nie? Że to jest logiczne. Nie? A mówię, ale chcę się z nim spotkać. Ja mówię, człowieku, poczekaj, uważaj, no bo ostrożnie, nie? Może lepiej nie. Po co ci ładować to, w takie historie? A on mówi, nie wiem, ale postanowiłem się z nim spotkać. Umówiłem się z nim tak, że spotkamy się na niezależnym gruncie, czyli we Francji. Raz jeden w życiu, spotkanie będzie trwało 2 godziny i nigdy więcej się nie spotkamy. A mówię, no ale o co ci chodzi? On mówi, nie wiem, ale czuję, że tak powinien zrobić. No i pojechał do tej Francji, spotkali się. Po spotkaniu zmienił od razu, natychmiast, numer telefonu, numer maila, wszystko, co można było, pozmieniał. Zatarł za tą ślady, jeszcze Facebooka wtedy jeszcze nie było. No i rozmawiał z nim, i co ci z tego przyszło? A on, wiesz co? Trochę lepiej wiem, kim jestem. Po tym krótkim spotkaniu lepiej wiem, kim jestem. Dlaczego się tak zachowuję, a nie inaczej? Dlaczego tak wyglądam, a nie inaczej? Prosiłem go, żeby opowiadał mi o swoim życiu. Ja mówię, a no i po co ci to powiedzieć? On mówi, bo moje będzie przebiegało podobnie, wiesz? Bo my jesteśmy organizmami adoptowanymi przez biologię. Dopóki nie poznamy tego, no nie chcę mówić zbyt dosłownie, tego innego ojca, czyli tego innego źródła naszego istnienia, nie będziemy w stanie zrozumieć sami siebie. My nie jesteśmy tylko czysto biologicznymi organizmami. I my to czujemy, że nie jesteśmy tylko biologią, że wykraczamy poza biologię, nie? Że w samej biologii nie jesteśmy w stanie się opisać. Jeśli sensem biologicznym istnienia każdego organizmu żywego jest potomstwo, jest, to moje życie musiało nie mieć żadnego sensu. A ja tęsknoty tak, ale traumy nie przeżywam. W depresję nie popadam, ponieważ włącza się ten drugi aspekt właśnie tutaj. Ten pozabiologiczny aspekt się włącza, nie? I on zaczyna dominować nawet. Tak bardzo dominować, że nawet ja jestem w stanie zrezygnować ze swojego biologicznego sensu mojego istnienia.
Słyszałam piękną wypowiedź ojca, który dość gwałtownie zareagował, no czyjeś słowa, gdzie mówiło się o dzieciach i mówiło się o jej dzieciach. On powiedział, chwila, dzieci to my mamy. Dzieci to my mamy. Uświadomiło mi to, na jakim etapie jest ten mężczyzna, jakie poczucie ojcostwa i swojej roli. Widać, że po prostu myśli.
Są takie proste rzeczy, jak wprowadzać tego swojego mężczyznę do roli ojca. Tego, żeby uczestniczył w tych spotkaniach przedporodowych, w tej szkole rodzenia. On się przygotowuje. Obserwuje się nawet takie zjawisko, które się nazywa kuwada. W niektórych plemionach mężczyźni jednocześnie też już w czasie ciąży przygotowują się jakby rytualnie do porodu. Mają też jakieś swoje, na przykład osobne chatki, w których czasami nawet symulują poród, po to, żeby w swojej głowie przejść przez ten moment narodzin, że dla nich też to dziecko się rodzi, tak? Że oni też w tym uczestniczą. To potem przechodzi na naszą kulturę. W badaniach okazało się, że czasami niektórzy mężczyźni w okresie ciąży swojej partnerki tyją. Tak? Tyją częściej, mówią o tym, że się skarżą na jakieś dolegliwości, bardziej się tak właśnie sobą zajmują, bo też jakoś tak cofają się do tego okresu właśnie takiego, że muszą jeszcze raz się zastanowić, kim tak naprawdę jestem. To może wyglądać trochę tak infantylnie, ale przed każdym kryzysem rozwojowym mamy taką fazę regresu. I to ona nie musi być niepokojąca. Może oznaczać to, że my się jeszcze bardziej odbijemy i pójdziemy do przodu. Takie przygotowania w szkole rodzenia, nawet jeśli potem ojciec nie chce brać udziału w porodzie, bo to jest naprawdę sprawa indywidualna, ale to już go przygotowuje w głowie, że to nagle na niego nie spada po tych 9 miesiącach, że nic nie było, on nic nie odczuwał i tu nagle tadam, mam dziecko, tak? Też piękne są takie sytuacje, jak w niektórych szkołach rodzenia zachęcają, że mówią o tym, że to ojcowie powinni mieć dzieci. Znam takiego ojca, który się strasznie tym przejął i on zawsze już teraz myje dzieci, ma w tej chwili 6. To sprawiło, że on od początku miał jakieś swoje zadanie, bo mężczyźni lubią takie zadania konkretne. To pięknie tworzy więź, właśnie ten kontakt, dotyk, jak on wie, jak teraz dotknąć, jak umyć tutaj i tak dalej.
Ale mamy mają taki problem, że jak widzą, co on tam robi, jak on to dziecko trzyma, Boże, jak on przewinął tą córkę.
Okazuje się, że mężczyźni zdecydowanie lepiej właśnie trzymają dzieci. Boją się trochę, żeby opuścić, ale podchodzą do tego właśnie tak po męsku, że no wiedzą, jak pracować, no nie opuszczą młotka, że tak powiem. Może takie nietrafne porównanie, ale po prostu wiedzą, tak, że oceniają ciężar i tak dalej, tą delikatność i w ten sposób bardziej pewnie dziecko trzymają. Tak?
A nawet jak jest coś krzywo, nie do końca wypielęgnowane, posmarowane dzieciątko, nie tym, co trzeba na przykład, przymknąć oko, wytłumaczyć i pozwolić, nie deprymować, nie odsuwać, nie mówić, daj spokój, już, ja już sama zrobię, idź.
Tak, to właśnie dawać takie zadania i czy zadania, że on teraz czyta, to jest mnóstwo takich rzeczy, które możemy wymyślić, tym bardziej, że małe dzieci bardzo lubią rytuały. I to, co mówiłaś wcześniej o tym, że jak się umówimy na coś z dzieckiem, to dziecko tego potrzebuje. Tylko bardzo musimy uważać na obietnice, że jeśli tata chce sobie rekompensować to, że teraz na 2 tygodnie wyjeżdża na delegację, obiecuje, że jak tylko wróci, to pójdą na rolki, to musi wiedzieć, że będzie musiał to spełnić, nawet jeśli będzie lał deszcz. Więc lepiej obiecać coś takiego, co naprawdę spełni, nawet mniejszego, tak? Nawet jeśli będzie, to na pewno ci przywiozę gumę do rzucia. No i to spełnić, tak? Bo dzieci na to czekają, to znaczy, że tata też o mnie myślał przez ten czas.
A jak to jest właśnie z tą psychiką dziecka, kiedy tak raz, drugi, trzeci, piąty, pięćdziesiąty ojciec zawodzi? Przecież dzieci też obserwują, jacy są ojcowie ich kolegów, koleżanek, rówieśników. Co się dzieje z takim zawiedzionym dzieckiem?
Stworzymy sobie schematy wtedy w głowie, że mężczyźni są zawodni, że dorośli zawodzą, albo że ja jestem nieważny czy nieważna na tyle, żeby dotrzymać obietnicy wobec mnie. To pociąga duże konsekwencje. Naprawdę to, co robimy wobec małych dzieci, to po prostu się za nimi ciągnie. Oczywiście możemy czasami zawieść, nie musimy być idealni. To się może nam zdarzyć. Tylko tak jak mówisz, jeśli to jest 5., 10. raz, to już depcze jakieś drogi w schematach, tak, myślowych, poznawczych, które są w nas zbudowane.
Ja zaobserwowałam taki schemat w rodzinie, bo widziałam to z bliska. Kiedy ojciec właśnie raz, drugi, piąty i 50. zawodził, zauważyłam taki moment, kiedy one zdały sobie sprawę, że jednak nie są ważniejsze od pracy. Nie są ważniejsze od kolegów, nie są ważniejsze od pasji taty i cierpiały, bardzo boleśnie przeżywały. Nie mogły tego zrozumieć. Jak to? Dlaczego?
Byliśmy na bocznicy kolejowej na Dworcu Południowym w Warszawie. Mój stary otworzył wagon towarowy i wsadził mnie do środka. Mówiłem, tato, ktoś nas krzyczy. Dobra, ojciec zajarał, pobiegaj sobie chłopczyku po wagonie. Tata to jest Bóg. On potrafi wszystko. No, chyba, że się gdzieś pogubił. Eldridge pisze o pięknej sytuacji, kiedy pojechał ze swoimi synami na skałki. Zapinał im asekurację i wciągał. Jeden, drugi, trzeci. Trzeci nie mógł wejść. No dawaj lewą ręką, no podciągnij się, no dawaj, przerzuć ciało. Kończymy na dzisiaj, nie ma czasu. Opuścił go, ten chłopiec rozpina te szelki, mówi, tato, ja muszę wejść na tą skałę. A, widzicie, to jest facet. Dawaj jeszcze raz, zapinaj, podciągnął go. Lewa noga, przerzuć ciało całym ciężarem, podciągnij się teraz, dobrze, synu, byłeś ostry. On opuszcza te szelki, spuścił go na dół, mówi, tato, byłem ostry? Byłeś. A powiesz to na obiedzie przy mamie? Panowie, być może ktoś z was 40 lat czeka, żeby mu stary ojciec powiedział, synku, jestem z ciebie dumny, jesteś twardzia. Ale to dotyczy nie tylko facetów. Była kiedyś u mnie kobieta, która mówi, proszę księdza, mam 45 lat, jestem tak zwaną spełnioną kobietą, mam przystojnego męża, mam dzieci, kochanego męża, a ciągle chcę, żeby mnie ojciec przytulił i powiedział, Bożena, jestem z ciebie dumny. Bożena, masz mądre dzieci, masz dobrego męża, jestem dumny, a on, skurczybyk, nie chce mi tego specjalnie powiedzieć. Nie chce mi specjalnie tego powiedzieć. Ta zaczarowana rola ojca w domu. Byłeś ostry, tego potrzebujemy.
Biologicznie większość z nas jest w pewnym momencie życia gotowa do tego, żeby zostać mamą, zostać tatą, ale ta psychika nie nadąża. Wcześniej dojrzewa nasze ciało, a psychika po prostu później. Tak to już jest.
Tak, to jest takie właśnie ryzykowne. Tak jesteśmy skonstruowani w tym rozwoju, że te nasze funkcje seksualne i rozrodcze, one są już gotowe na długo, zanim będziemy gotowi w sferze intelektualnej i takiej społecznej, też moralnej. I to jest duże ryzyko i dlatego ważne jest, żeby przygotowywać do roli ojca i przygotowywać dzieci do tego, że no nie ma w tej chwili 100% metody antykoncepcyjnej, bo to jest coś, czym nastolatkowie są strasznie zainteresowani, a niekoniecznie rolą tą rodzicielską. I tu bardzo bym polecała na przykład taki program jak Archipelag Skarbów, to jest program profilaktyczny, skierowany do młodzieży, który mówi o seksualności, mówi o rodzicielstwie, przygotowuje do takiego odpowiedzialnego kierowania swoją seksualnością. Tu jest bardzo ważne też oczywiście, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi, że najlepszą metodą jest to czekanie. Młodzież też potrafi być bardzo dojrzała. Ostatnio słyszałam od młodego człowieka, lat 18, i to zaskakujące, że to właśnie chłopak powiedział. I mówił o tym, że właśnie jego dziewczyna proponowała mu zostanie na całą noc i to w takim kontekście, w którym on właśnie nie był pewien ich związku i powiedział do niej, ty chcesz ze mną miło spędzić jedną noc, a ja chcę z tobą miło spędzić całe życie. I to jest taki obrazek, który pokazuje, że młodzi chłopcy potrafią fantastycznie odpowiedzialnie podchodzić. Też pamiętam taką historię w szkole, w której pracuję, bo w jednym roku akurat dwóch chłopców zostało ojcami i przygotowywali się do tej roli. Jeden bardzo słabo sobie z tym poradził, a drugi właśnie wtedy, ponieważ kochał dziewczynę, z którą miał dziecko, właśnie wtedy świetnie poprawił swoje oceny, znalazł pracę na weekend i zdał świetnie maturę. Właśnie w tym roku, w którym został ojcem i wypełniał swoją rolę ojca, bo rozmawialiśmy o tym, zostali potem małżeństwem. Czyli to jest możliwe, że młody człowiek podejmie taką rolę. Też jest ważne to, żebyśmy my jako kobiety pamiętały, że wychowujemy swoich synów na przyszłych ojców. Ten dziewięciolatek powinien się uczyć tego, że ma sprzątać, na przykład odkładać skarpetki, bo będzie go tego bardzo trudno nauczyć, jak będzie miał 25 lat.
Żyjemy w cywilizacji, która troszkę zapomniała, w ogóle chce zapomnieć o swojej biologii, o swojej naturze, o swojej biologii. Próbujemy się zupełnie uniezależnić od biologii. To się odbija fatalnie w naszym życiu. To ma fatalne skutki. I moim zdaniem też jest jednym z powodów poważnych depresji, które przeżywamy. Utrata biologicznego sensu naszego życia. Biologiczny sens jest fundamentalnym sensem naszego życia. Dopiero nadbudowa duchowa czy teologiczna to coś, co się buduje, ale to musi być zbudowane na bardzo zdrowej biologii. W związku z tym tu się rodzi sprawa mentalności. My mamy trochę problem z wychowaniem, ponieważ w ramach naszego wychowania do tego, żeby być w pełni wartościowym człowiekiem, zdolnym także do prokreacji, aspekt zajmowania się dziećmi jest niezwykle skromny. Nie? Szkoła nas tego w ogóle nie uczy, nie? Nawet ostatnio widzę coraz rzadziej dziewczynki, które właśnie laleczki, przewijania, karmienia, jakieś takie rzeczy, gdzieś to znikać zaczyna. Nie? W normalnym nurcie wychowawczym takim sprawa wychowania do rodzicielstwa powinna być rzeczą zasadniczą, bo do tego jesteśmy biologicznie powołani. Jeśli chodzi o facetów, to już zupełnie, nie? Jeszcze jak ktoś ma wzorce jakiejś rodziny, wyniósł mu jakiegoś fajnego ojca, czy dziadka, czy kogoś tam pokaże, czy teścia, który pokaże trochę i da wzorzec, to okej. Okay. Ale nawet w programach nauczania więcej wysiłku naszego zajmuje zabezpieczenie się przed potomstwem niż wychowanie potomstwa. Przecież biologicznie to jest chore, nie? Podstawowym naszym wysiłkiem wychowawczym powinno być przygotowanie młodego człowieka do nie tylko spłodzenia dzieci, przede wszystkim wychowania dzieci, a w związku z tym, że to trwa bardzo długo, jeśli chodzi o gatunek ludzki, no to trzeba się też nastawić na długofalowe działanie.
Po co dziecku ojciec?
Tysiąc rzeczy tutaj się pojawia. Uczy małżeństwo, no bo jeśli jest ojciec, to znaczy, że jest mama. I oni w tym zestawie uczą dziecko miłości, bo jak sobie okazują miłość, uczą dziecko wierności, że te więzi są trwałe między nimi. Uczą tego, jak się zachowują osoby dorosłe, jak ojciec szanuje właśnie swoją kobietę, jak podchodzi do obowiązków domowych, jak podchodzi do pracy. Uczy też tego wsparcia. Jest tą osobą, którą właśnie jeśli z mamą się pokłóciłem, to mogę pójść do taty i na odwrót oczywiście. Uczy właśnie pasji, mama też oczywiście może uczyć pasji, ale oni mogą się w tym pięknie uzupełniać. I dlatego tak ważne jest to, żeby w małżeństwie dziecko się wychowywało, bo o wiele więcej wtedy dziecko może rzeczy takich zaobserwować z tego, co się dzieje. Poza tym mama ma swoją rodzinę pochodzenia, tata ma swoją rodzinę pochodzenia i to jest też całe bogactwo. To są jeszcze kolejni dziadkowie, ciocie i wujkowie, których tata wprowadza do tej rodziny. Możemy obserwować, jakie były zasady w rodzinie taty, jakie były zasady w rodzinie mamy. Czasami jest tak, że jak mamy taką sytuację, że przeżywamy konflikt z mamą czy z tatą, tu powiedzmy o ojcach, duży konflikt z ojcem i całkowicie go odrzucamy. Ja myślę, że to nie jest dobre, bo w każdym z nas jest coś dobrego, że powinniśmy się przypatrzeć, że może tata nie jest dla nas takim nauczycielem w kwestii wierności małżeńskiej, bo na przykład zdradził mamę i odszedł, ale jest dla nas nauczycielem w kwestii pracowitości, umiejętności zarządzania ludźmi, bo jest na przykład jakimś kierownikiem, albo w kwestii tego, że on ma akurat właśnie zawsze świetnie poukładane w szafkach. Szukajmy tego dobrego, co możemy zabrać od naszych rodziców, nawet jeśli nie akceptujemy innych ich zachowań. Bo jak przekreślimy go całego, to w pewnym sensie przekreślimy jakąś część nas w sobie.
Niektórzy ojcowie pamiętają o wszystkim, tylko nie o tym, że z synami mają gadać. Syn gadał z psychologiem, syn gadał z pedagogiem, syn gadał z nauczycielem, z księdzem, a z ojcem nigdy nie gadał. Pamiętam wzruszające świadectwo jednego chłopaka, który sobie to uświadomił. Kurczę, mam 25 lat, nigdy nie gadałem z ojcem. Nigdy nie gadałem z ojcem, tylko komunikaty. Wyrzuć śmiecie, nie pyskuj matce, wyłącz to wycie i idź do sklepu po mleko. Ale żeby pogadać z ojcem o świecie, o kobietach, tak coś od serca, zadzwonię. Bał się osobiście. Wyjął komórkę, przeżegnał się, ciśnienie 300/600, dzwoni. Ojciec odbiera. O, tato, dzień dobry, to ja, Marek. O, Marek, dobrze, że dzwonisz, już daję mamę. Nie, tato, ja do ciebie. Do mnie? A co się stało? Tato, no chciałem ci podziękować, bo kończę studia i ty płacisz mi za akademik i za studia, także chciałem ci podziękować. Marek, piłeś coś? Nie tam, tato, piłeś. No dzięki, stary, no wiem, że nie lubisz tych tramwajów, a jeździsz na tramwajach, idziesz do zajezdni już na 4:00 rano. Dzięki. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Tato, no co ty? Dzięki, jesteś fajnym staruszkiem, chociaż nieraz się kłócimy. To ja ci, Marek, dziękuję. Czekałem na ten telefon tyle lat. Pszt, koniec. 180 sekund. Będą o tej rozmowie pamiętali przez lata. Nie zapomną jej nigdy. Nigdy jej nie zapomną. 180 sekund. To jest tak zakodowane. Nie zapomną jej nigdy.
Naszymi gośćmi byli...
Nazywam się Maja Łoś, jestem psychologiem, prowadzę gabinet psychologiczny Pomoc.
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, ksiądz Mirosław Maliński, Dariusz Cupiał, Tomasz Biernat, Ireneusz Dzierżęga, Dobrewa Świder, Julia Jabłońska i Monika Kaczyńska. W audycji wykorzystano fragmenty audiobooka pod tytułem Mężczyzna 2.0. Rzecz o męskości i ojcostwie. Wydawnictwa dwieryby.pl. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Jestem synem mego ojca, jestem ojcem mego syna. Każdy z nas osobno wzięty, całą resztę przypomina. Nie potrafię się odróżnić od swej własnej jego twarzy, chociaż twarz zupełnie inna. Może czasem mi się marzy, może czasem. Ojciec ojca mego ojca patrzy na mnie z głębi życia. Choć już nie ma ani ciała, ani ducha do ukrycia, dam mu swoje własne ręce, dam mu moją własną głowę. Niech pożyje sobie jeszcze i niech czasy pozna nowe. Skoro tak się pcha do świata, nie daje mi spokoju, niech poleży w moim łóżku, niech postoi w przedpokoju,
Nic mu więcej dać nie mogę, choć jest przodkiem mego przodka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Jestem ojcem mego syna.